Przypowieść o siewcy to najbardziej popularne określenie tego fragmentu Ewangelii, który słyszeliśmy przed chwilą. Jednak fachowcy od egzegezy, specjaliści od wyjaśniania Pisma Świętego wolą inne określenia, inne tytuły, na przykład zasiew i jego wyniki, albo los zasiewu, czy też różne losy zasiewu. Poświęćmy chwilę, aby podkreślić orędzie tego fragmentu Chrystusowego nauczania. Najpierw słowo do tych, którzy walczą z Bogiem, walczą z Kościołem, sprzeciwiają się wierze i jej praktykowaniu. Nie pokonacie Boga. Nie zwalczycie wiary. Nie powstrzymacie przyjścia Królestwa Bożego. I mówię to nie tylko w oparciu o obietnicę, że bramy piekielne nie zwyciężą Kościoła, ale właśnie w oparciu o dzisiejszą Ewangelię, która mówi, że głoszenie Królestwa Bożego jest i będzie owocne. Głoszenie Królestwa Bożego z pewnością przyniesie plon. Jest to wniosek jak najbardziej zgodny z regułami egzegezy biblijnej, z warsztatem egzegety. Gdyby bowiem orędzie fragmentu Pisma miało być negatywne, mielibyśmy narastanie jakiegoś klimatu pesymizmu, niepowodzenia czy obrazu zniszczenia, obrazu destrukcji. A tymczasem na końcu jest mowa o plonie. Na końcu jest mowa optymistyczna, pozytywna. Pierwszy siewca to oczywiście Chrystus, ziarnem jest Słowo Boże i ten zasiew z pewnością przyniesie plon, z pewnością będzie owocny. To pierwsza prawda płynąca z dzisiejszej przypowieści. Idźmy dalej. Owszem, pełnia Królestwa Bożego dla nas jeszcze nie nadeszła, zatem doświadczamy trudności. Doświadczamy przeciwności. I zdarza się również w konkretnych przypadkach, że i ziarno Słowa Bożego pozostaje bezowocne. W dalszej części Ewangelii sam Chrystus, wyjaśniając tę przypowieść swoim uczniom, mówi, dlaczego tak się dzieje. Są mianowicie trzy sytuacje, w których ziarno słowa nie przynosi plonu. Po pierwsze, powierzchowność oraz brak wysiłku w zrozumieniu Słowa Bożego. Chodzi o ten moment z przypowieści, gdy ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Po drugie, niestałość chwilowego entuzjazmu, który jak się okazuje nie wystarczy do pokonania poważnych życiowych wyzwań. To te ziarna, które padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi, powschodziły, lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. I po trzecie, uwikłanie się w rozmaite pokusy doczesności, żądze bogactwa, a nawet wystarczą nadmierne troski bytowe i to oczywiście te ziarna, które padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Te trzy postawy można też podsumować i streścić jednym słowem – egoizm. Ludzka bieda, która nazywa się egoizm. To jest zasadnicza przeszkoda w owocowaniu Słowa Bożego, to jest też zasadnicza choroba, z której człowiek potrzebuje uzdrowienia. I Bóg chce uzdrawiać. Słyszeliśmy w aklamacji przed Ewangelią, ziarnem jest Słowo Boże, siewcą jest Chrystus, każdy, kto go znajdzie, będzie żył na wieki. Gra toczy się o życie ludzkie, gra toczy się o życie wieczne, o życie pełne. Natomiast, żebyśmy nadawali się do tego życia, potrzebujemy wyzwolenia z egoizmu, potrzebujemy całkowitego uleczenia z egoizmu. Aby tego dokonać, Bóg cierpliwie konstruuje drogę, ścieżkę, o której mówi dzisiejsza liturgia słowa, mianowicie lud błądzący na pustyni, Bóg karmi manną i mięsem. W psalmie śpiewaliśmy, pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył. I wiemy dobrze, że nie tylko o pokarm doczesny tutaj chodzi, a raczej pokarm doczesny jest tylko punktem wyjścia. Punktem wyjścia, by wskazać na pokarm o wiele ważniejszy, na Słowo Boże. Jezus później przypomni, że nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Bo Słowo Boże to nie tylko środek komunikacji, porozumienia. Słowo Boże to nie tylko informacja, wezwanie ze strony Pana Boga. Słowo Boże to wciąż potrzebne i ważne narzędzie wyzwalania nas z egoizmu. Żyjemy w czasach i w świecie, gdzie modny jest dialog i równość w dialogu, partnerstwo w dialogu. Z jednej strony to dobrze, gdy podkreśla się równą godność każdego człowieka, ale z drugiej strony są niebezpieczeństwa takiego podejścia. Tą modą tak się zachłysnęliśmy, że też łatwo sobie wyobrażamy, iż możemy tak samo z Panem Bogiem dialogować, jak równy z równym, poklepywać się po ramieniu, mówić, że jest fajnie, jak dzisiejsi właściciele Europy to robią w takim oczywiście też medialnym otwarciu na cały świat i na wszystko, co też media pokazują. I w tym przekonaniu, że jesteśmy jak równi z równym z Panem Bogiem, w tym przekonaniu też nas utwierdza stwierdzenie, że Pan Bóg nas potrzebuje. Z ambon słyszymy, z Pisma Świętego dowiadujemy się, że Pan Bóg nas potrzebuje. Oczywiście, Pan Bóg nas potrzebuje, tylko Pan Bóg nas potrzebuje nawróconych. Pan Bóg nas potrzebuje, bo taka jest konsekwencja wcielenia, bo taki sposób obecności w tym świecie wybrał, aby ludzie widzieli nasze dobre czyny i chwalili Ojca, który jest w niebie. Pan Bóg nas potrzebuje, aby Jego pomysły, Jego zamiary ktoś wprowadził w ten świat. Pan Bóg nas potrzebuje i w historii Kościoła to widzimy, każde Boże dzieło, jakiś ruch odnowy Kościoła zawsze też miał ludzkiego promotora. Nie tylko Pan Bóg czynił to jakoś w sposób nadprzyrodzony, ale zawsze ktoś z ludzi ten Boży zamysł wnosił w ludzki świat, a odczytywaliśmy to jako dzieło Boże. W tym sensie oczywiście Pan Bóg nas potrzebuje, ale warto podkreślić, Pan Bóg nas potrzebuje nawróconych, uformowanych przez Słowo Boże. Bo co się dzieje, gdy staje przed Bogiem egoista? I gdy egoiście się wydaje, że może wejść w dialog z Bogiem, może się z Panem Bogiem poklepywać po ramieniu. Przepraszam za porównanie, takie polityczne mi się nasuwa w tym momencie. Egoista przed Bogiem jest jak mniejszy koalicjant polityczny. Ma 5 czy 6% poparcia, ale wydaje mu się, że jest kimś ważnym, bo tworzy koalicję i tymi 5-6% chce coś ugrać. Taki jest egoista przed Bogiem. Oczywiście, Panie Boże, wiem, że mnie potrzebujesz, to dobrze, to ja coś zrobię dla Ciebie, ale jeśli Ty mnie potrzebujesz, to zrób coś dla mnie. Załatw coś na skróty, załatw coś poza kolejką. Przecież mnie potrzebujesz, to jaki jest problem? No problem jest taki, że świat egoizmu nie pasuje do świata Pana Boga. Pan Bóg nie potrzebuje cwaniaczków, Pan Bóg nie potrzebuje kibiców, Pan Bóg nie potrzebuje koalicjantów, bo nie potrzebuje egoistów, bo brzydzi się egoizmem. Pan Bóg potrzebuje tych, którzy Mu bezgranicznie i bezwarunkowo ufają. Taką właśnie drogę od egoizmu do zaufania Panu Bogu przebywamy, gdy pozwalamy Bożemu Słowu prowadzić się, gdy pozwalamy, aby Boże Słowo nas przemieniało i prowadziło. Przed 20 laty, to 20 lat i miesiąc, odbyła się kanonizacja patronki dzisiejszego dnia, świętej Kingi. Wtedy w Starym Sączu śpiewaliśmy tak: jaka piękna jesteś, Kingo, w miłosierdzia swego zorzy, bo na wzór własnego serca Twoje serce Pan Bóg stworzył. Dziś składamy w Twoje ręce, sławna córko świętej Klary, życie ludzi, co w udręce mężnie bronią skarbu wiary. Skarb wiary. To jest to podobieństwo do samego Zbawiciela, które formuje się w nas, tworzy się w nas, gdy jesteśmy posłuszni Słowu Bożemu. Święta Kingo, módl się za nami, abyśmy nie tylko z nazwy, ale naprawdę byli ludźmi Słowa Bożego. Amen.